W naszym studio w tym nowym dniu witam serdecznie naszego gościa, którym jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy jest w Tomaszowie Lubelskim. Księże profesorze, witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze szczęść Boże Ojcze Jacku i szczęść Boże wszystkim Państwu, którzy jeszcze trwacie przy radioodbiornikach.
No a trwamy dlatego, że dzisiaj ksiądz profesor nam opowiada o świętym Maksymilianie Kolbe, przedstawiając tego naszego, bliskiego naszemu sercu, tak bym powiedział, prostego, zwykłego, świętego, jako wzór komunii człowieka z Bogiem. I no dobrze, że zaczęliśmy też ten dzień pozdrowieniem, które my w Radiu Maryja kultywujemy od 19 lat, dodając czy oznajmiając, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, a Maryja zawsze dziewica Jego matką, bo to też był taki rys charakterystyczny świętego Maksymiliana. To całkowite zawierzenie niepokalanej droga przez nią do Zbawiciela. No ale zacznijmy od początku.
Myślę, że jesteście ojcowie redemptoryści. Dzisiaj realizujecie jedną z potężnych części całego programu czy wizji świata, Kościoła, misji w ogóle w świecie poprzez niepokalaną, jaką miał właśnie święty Maksymilian Maria Kolbe. Dlatego on zapewne błogosławi wam w tej działalności jakże ważnej i bezcennej dla naszego narodu, dla naszej polskiej drogi do Boga, do Matki Najświętszej, do wieczności. Drodzy Państwo, ponieważ jest już późno, a niektórzy z Państwa trwacie już kilka godzin razem z nami w tym namyśle nad niezwykłą postacią świętego Maksymiliana Marii Kolbego, dlatego pragnę rozpocząć tekstem najbardziej ulubionej pieśni świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Jest to pieśń sformułowana pierwotnie w języku francuskim i śpiewana przez tych studiujących ojców i braci franciszkańskich w Rzymie podczas różnych spotkań, a także i liturgii świętej. I święty Maksymilian uznał tę pieśń za najpiękniejszą pieśń jego życia. Zacytuję Państwu przekład polski Wandy Łakowiczówny, zapisany w Rycerzu Niepokalanej. To był 25 rok ukazywania się Rycerza Niepokalanej z 1951 roku na stronie 261 lub w tych pismach świętego Maksymilian Marii Kolbego, część pierwsza na stronie 122. I to jest tutaj właśnie cały tekst. Proszę posłuchać. Wkrótce też już ujrzę ją w ojczyzny mej błękicie, mą radość, miłość, życie, Maryję, matkę mą, w niebie, wkrótce już ujrzę ją. Wkrótce już ujrzę ją, nadzieją pieśń ta dzwoni, w ziemskiego bólu toni, dźwięki jej szczęściem drżą, w niebie, wkrótce już ujrzę ją. Wkrótce już ujrzę ją, lilię wiecznej piękności. Bez miary mej miłości opowiem jedną łzą. W niebie wkrótce już ujrzę ją. Wkrótce już ujrzę ją, w aniołów chór włączony. Jej chwały hymnu tony rozśpiewam duszy grą. W niebie wkrótce już ujrzę ją. Wkrótce już ujrzę ją, uklęknę przy jej tronie, a blaski jej korony rozzłocą też skroń mą. W niebie wkrótce już ujrzę ją. Odejdę wkrótce w dal, do serca jej się wtulę, zapomnę ziemskie bóle, na wieki ścichnie żal. W niebie wkrótce już ujrzę ją. I właśnie co jest bardzo ciekawe, że święty Maksymilian Maria Kolbe, on bardzo lubił tę pieśń i często medytował, bardzo lubił ją śpiewać. A teraz już, drodzy Państwo, przechodzimy do naszych rozważań i to jest punkt piąty o relacji świętego Maksymiliana i Kościoła Świętego. Nie ulega wątpliwości, że święty Maksymilian zdaje sobie doskonale sprawę, że wspólnotą, która przynosi zbawienie człowiekowi, jest Kościół Święty. I że poza Kościołem nie ma zbawienia. W tym sensie, że jeżeli ktoś mógł poznać Kościół w czasie swojego ziemskiego życia, a nie chciał, czy też mógł po prostu wejść do Kościoła, a nie chciał, to w tym sensie, tak zresztą Kościół to pojął, tę prawdę, która jest do dzisiaj aktualną i którą Ojciec Święty, także Benedykt XVI, nierzadko przypomina. Jakkolwiek jest bardzo otwarty na spotkania z inaczej wierzącymi, ale nauka Kościoła jest po prostu w tym względzie bardzo jasną, dlatego że Chrystus jest jedynym Mesjaszem i skoro On zakłada wspólnotę zbawienia, to tylko wspólnota Jezusa z Nazaretu może być wspólnotą zbawczą i obiektywnie jest. I dlatego też z ogromnym szacunkiem jest ustosunkowany do każdego Ojca Świętego i bardzo przeżywa, zresztą pisze o tym, o prywatnych mszach świętych z Ojcem Świętym, czy że przyjął komunię świętą z rąk następcy świętego Piotra, właśnie i uważa, że tak jak zresztą Ojciec Święty w 1910 roku przykazał i w kościele świętego Ignacego z Loyoli w Rzymie składa przysięgę przeciw modernizmowi. To była przysięga, która dotyczyła potępienia błędów modernistycznych z tak zwanego sylabusu i po prostu dotyczyła rozprawy z tymi najważniejszymi, krytycznej rozprawy oczywiście, z najważniejszymi ideologiami współczesnego świata, z panteizmem, idealizmem, materializmem i innymi właśnie błędnymi stanowiskami intelektualnymi i dlatego osoby duchowne były zobowiązane do składania takiej przysięgi przeciw modernizmowi, że uczynią wszystko, by pozostać w obliczu tych ideologii wiernymi wobec doktryny Kościoła. I uwrażliwiał też właśnie święty Maksymilian na to, że jak różne kwiaty na łące, tak i różne są charaktery działania w Kościele Świętym, że jest cały szereg powołań i różnych sposobów działania Ducha Świętego w Kościele i poprzez Kościół w kwestii prowadzenia człowieka do Boga, bo to jest istota Kościoła, by prowadzić człowieka do komunii z Bogiem. I stąd też święty Maksymilian uważał, że szalenie ważną rzeczą jest w kształceniu przyszłych kapłanów, by otoczyć wszystkie seminaria duchowne, świeckie i zakonne, diecezjalne i zakonne, aby stamtąd wychodzili księża rozkochani w niepokalanej. A więc ponownie ten wymiar apostolski, maryjny, Kościoła Świętego i oczywiście świętość Kościoła, to były te właściwości Kościoła, które dla świętego Maksymiliana są w pełni prawdziwe i które należy w pełni uszanować i być prawdziwym i wiernym dzieckiem Kościoła Świętego. I myślę, drodzy Państwo, że zajmijmy się teraz następnym takim aspektem życia świętego Maksymiliana i jego działalności, a mianowicie I tutaj będzie też wychodzić taki specyficzny rys, ukaże się świętego. Mianowicie relacja świętego Maksymiliana do innych religii. I tutaj oczywiście, ponieważ najbliższą religii chrześcijańskiej jest religia judaistyczna, stąd też i zresztą w tej części telewizyjnej wybrzmiewało to, że niektóre środowiska stawiają świętemu Maksymilianowi zarzut antysemityzmu, to warto tutaj, drodzy Państwo, przy tym punkcie się chwileczkę zatrzymać. A mianowicie, po pierwsze, święty Maksymilian modli się o nawrócenie Żydów. Przecież jasnym jest, że modlitwa za Żydów jest wezwaniem samego Pana Jezusa. To Pan Jezus modli się za swój naród, z którego wyrasta jako człowiek, i Pan Jezus bardzo mu zależy na tym, żeby pierwszy naród wybrany przez Boga, także przez Niego, przez Boga Ojca, przez Ducha Świętego, ale także i przez Syna Bożego, a więc naród żydowski, żeby on przyjął pełnię objawienia. Dlatego, że religia judaistyczna żyje częścią objawienia, które było prawdziwe, ale nie jest pełnią objawienia. Dlatego, że Stary Testament stanowi część objawienia się prawdziwego Boga. I stąd też święty Maksymilian wpisuje się w nauczanie Jezusa i w naukę Kościoła, że należy się modlić o nawrócenie Żydów, żeby w pełni ten naród przyjął właśnie pełnię objawienia. Bo proszę zauważyć, że definitywnie patrząc, nieprzyjęcie całego objawienia oznacza brak możliwości definitywnego zbawienia. Że Jezus, on będzie nas pytał na progu wieczności w imieniu Boga Ojca i Ducha Świętego, bo właśnie Ojciec przekazał sąd Synowi i Syn będzie pytał, czy każdy, kto chce wejść do wiecznego nieba, akceptuje pełnię objawienia. To znaczy, co to znaczy zaakceptować pełnię objawienia? Całą prawdę o Bogu. Jeśli ktoś tylko część prawdy o Bogu zaakceptuje, niestety, taka jest nauka i Biblii, i Kościoła, niestety nie będzie mógł otrzymać, być zaproszonym na niebiańską ucztę dzieci Bożych. Dlatego, że dzieci Boże, czyli święty, to jest taki, który całość nauki Bożej zaakceptował i starał się w swoim życiu urzeczywistnić. I dlatego owocem tej modlitwy świętego Maksymiliana były nawrócenia. Na przykład Żyda żołnierza Samuela Katza, czy też żydowskiego studenta prawa na Uniwersytecie w Krakowie. I tutaj właśnie pisze o tym, jak także dopomógł w nawróceniu ciężko choremu Żydowi i właśnie pomimo tego, że później spotkał się z reprymendą ze strony matki i brata tego właśnie zmarłego, ale właśnie po prostu święty był przekonany, że pełni wolę Bożą, że taka jest wola Boża, bo to jest po prostu wola Jezusa. I Kościół ma spełnić wolę Jezusa. Tak samo każdy zakonnik nie może pełnić innej woli jak wolę Jezusa. Czy też właśnie wspomina o dyskusji z Żydem Enrico Pitigliani, o czym wspomniałem, w pociągu o Chrystusie i religii katolickiej i spełnia jego prośbę o modlitwę za niego. Albo też, jakie ciekawe doświadczenia miał święty Maksymilian. Mianowicie, kiedyś podróżując, odmawiał brewiarz, ale przenikłym świetle elektrycznym, a podszedł pewien Żyd do niego i podarował mu świeczkę, za co święty Maksymilian obiecał mu modlitwę. A więc tutaj zauważamy, choćby tych kilka przykładów, to trzeba przyznać, że i zresztą w kontekście już wcześniejszych wypowiedzi świętego, że jemu zależy na każdej duszy. I dlatego też pragnę z całą mocą podkreślić, że w świetle źródeł, w świetle pism właśnie świętego Maksymiliana można powiedzieć zdecydowanie i trzeba powiedzieć, że nie ma żadnych śladów antysemityzmu. A jeśli coś napotykał złego w postawach przedstawicieli tego narodu, to on tak samo, tak jak słyszeliśmy, jak rozprawiał się ze swoimi słabościami, to tak samo święty Maksymilian rozprawiał się ze słabościami także narodu żydowskiego.
No i dodajmy tutaj, księże profesorze, w tym momencie, że pisma świętego Maksymiliana, z drugiej strony to ostateczne potwierdzenie, świadectwo życia, jakie przyszło złożyć świętemu Maksymilianowi na początku II wojny światowej, bo on został praktycznie zaraz na początku, w 1941 roku, został zamordowany przez Niemców w Auschwitzu. Po inwazji Niemiec Rosji na Polskę w 1939 roku niepokalanów stał się po prostu obozem uchodźców i tam było według różnych relacji świadków nawet i ponad 1000 osób pochodzenia żydowskiego, co do których święty Maksymilian wydawał dyspozycje i są na to świadectwa i mówił swoim współbraciom, przygotujcie im Wigilię. Nie patrzymy na to, czy to jest Żyd, protestant, czy katolik, czy ktokolwiek. Wszystkich jednakowo tutaj traktujmy. I to jest w obliczu takiej strasznej tragedii, klęski, jaką była wojna, tego barbarzyństwa, okrucieństwa, jakie wykazywali Niemcy, taka postawa świętego Maksymiliana, no ona ostatecznie tutaj jest jakby taką pieczęcią dla tych, którzy no mogą jakieś tam zdania wyrywać z kontekstu, coś tam kompilować i tak dalej. To się chyba ostatecznie tutaj sprawdza, prawda?
Oczywiście. A proszę zauważyć, przed jakim niebezpieczeństwem stajemy jako katolicy, jako Kościół rzymskokatolicki, jeśli powiedzielibyśmy, że po prostu inne religie, także religia judaistyczna, nie potrzebują nawrócenia. Słyszeliśmy, drodzy Państwo, że to święty Maksymilian mówi jako katolik, jako zakonnik. I to przecież o takiej niezwykłej świętości on mówi, tym, który najpierw potrzebuje nawrócenia, jestem ja. Czyli po prostu co z tego wynika, z takiej realistycznej wizji człowieka tutaj na ziemi, że każdy człowiek jako człowiek, niezależnie od tego, czy jestem ochrzczony jako katolik, czy protestant, czy kimkolwiek jestem, do jakiegokolwiek narodu przynależę. Drodzy Państwo, jeżeli święty Maksymilian mówi, że pierwszym, który potrzebuje nawrócenia, jestem ja, to cóż mówić o wszystkich innych, o przedstawicielach innych religii? Każdy człowiek potrzebuje nawrócenia. I każdy człowiek, jeśli żyje na ziemi, to jest jeszcze pielgrzymem do świętości. I taki sam stosunek był świętego Maksymiliana do naszego polskiego kościoła narodowego, którym on nazywał niezależnego kościoła narodowego przybyłego z USA. I właśnie też mu było właśnie bardzo przykro, że pośród naszego polskiego narodu dochodzi do rozłamów, chociaż u nas nie było herezji, ale jednak polski kościół narodowy jest taką skazą na naszej katolickości i na chrześcijaństwie w Polsce, czy poza pośród Polaków poza granicami kraju, czy też tak samo protestanci. I właśnie, i pomimo tego, że ma bardzo krytyczny stosunek do doktryny protestanckiej, to jednak odwiedza pastora Kręca w Dorpacie i prosi go o literaturę do omówienia protestantyzmu jako doktryny, a szczególnie słowa Jezusa wypowiedziane do Piotra z Ewangelii według świętego Mateusza, ten wers 16-18, w rozdział 17, wers 18, o tym ustanowieniu urzędu piotrowego pod Cezareą Filipową. I właśnie po dyskusji dłuższej z tym pastorem protestanckim wzbudził wątpliwość w myśli pastora oraz prosił o modlitwę w jego intencji. Czyli proszę zobaczyć, protestanci, którzy zetknęli się z Maksymilianem, i to pastorzy protestanccy, którzy wiadomo wyznają inną religię i to zasadniczo inną, oni proszą świętego Maksymiliana o modlitwę w jego intencji, tak samo jak ten Żyd, który dopomógł świętemu Maksymilianowi i podarował mu świecę, żeby miał więcej światła. I też właśnie co ciekawe, że ten aspekt modlitwy, który rodzi się tutaj w sercu właśnie świętego Maksymiliana, to tylko potwierdza na to, jak drogim jest mu ten człowiek. Zresztą mówi, że każdy. Albo jeden Japończyk, i to jest profesor protestant, tłumaczył w tych początkowych miesiącach właśnie Rycerza Niepokalanej na język japoński. A drugi Japończyk, też profesor uniwersytetu i też protestant, nawet mieszka w klasztorze, w tym u ojców i braci franciszkanów w Nagasaki i pomaga na tyle, na ile pozwalają mu jego obowiązki. Ale właśnie, ale co ciekawe, że w 1920 roku, podróżując pociągiem, w którym są plakaty, ktoś rozwiesił plakaty, taką gazetę niezależnych z Ameryki, niezależnych, którzy wymyślali przeciw Ojcu Świętemu. I co robi święty Maksymilian w tym pociągu? Idzie i zrywa te plakaty, które wzywają do nienawiści przeciwko Ojcu Świętemu. Także tutaj bardzo jest zaniepokojony protestancką propagandą i właściwie czyni wszystko poprzez krzewienie tej myśli i propagowanie myśli katolickiej, żeby po prostu tym braciom i siostrom protestantom w Japonii dopomóc w rozprawieniu się z własną religią, co czyni w sumie każdy człowiek. I właśnie, i też powtarza w odniesieniu do tych przedstawicieli szintoizmu i innych religii w Japonii, że także oni sięgają po Rycerza jako czasopismo i Niepokalana zdobywa duszę, dlatego że, tak jak sobie jeszcze powiemy, bardzo wiele tutaj nawróceń dokonywało się za pośrednictwem tego czasopisma. Czyli, krótko mówiąc, tych kilka dosłownie wzmianek o relacjach do inaczej wierzących, to pokazuje, jak święty Maksymilian jest zatroskany o to, żeby człowiek jako człowiek odnalazł, poznał i zaakceptował prawdziwą religię. O to chodzi. Że jeżeli byśmy mówili, że wszystkie religie są równe, to wtedy zdradzilibyśmy Jezusa z Nazaretu. Odrzucilibyśmy de facto Kościół. Nie możemy postawić wszystkich religii na równej szali. Tylko jeżeli Sobór Watykański II i inne dokumenty w życiu Kościoła mówią o tym, że mogą być jakieś zarodki prawdy w różnych religiach, ale te zarodki, ziarenka prawdy nie oznaczają, że poprzez nie religia jako religia jest, każda religia jest prawdziwą. Wiemy, że jedna religia Jezusa Chrystusa jest prawdziwą i której mandat nauczania i wykładania ma Kościół Święty zgromadzony wokół Piotra, czyli Kościół Święty Apostolski, czyli każda wspólnota przynależąca do Kościoła Świętego Apostolskiego zgromadzona wokół Piotra jest prawdziwą, prawdziwą to znaczy zbawiającą religię. Teraz, drodzy Państwo, proponuję, byśmy zapoznali się troszeczkę i pomedytowali kwestię relacji pomiędzy świętym Maksymilianem a nieprzyjacielami Boga czy Kościoła Chrystusowego. I tutaj ponownie to, co zdumiewa, że święty Maksymilian pisze, że ofiarowuje modlitwę za wszystkich, to znaczy za grzeszników, heretyków i schizmatyków, a szczególnie za masonów. Proszę zobaczyć, on, który zapoznał się z działaniem masonerii, on właśnie powiada, modlę się za masonów, choć tej ideologii nie akceptuję. Co więcej, cytuję, masoneria jasno omówiła nawet szczegóły swego planu. Kto wie, pisze dalej, czy u nas nie zacznie się prześladowanie religii jak w Meksyku. Wszystko jest niepewne. Masoneria ma wielki wpływ w rządzie. Nawet przedtem miała zbyt duży. Cytat świętego Maksymiliana. Także właśnie święty Maksymilian trafił na takie masońskie pismo America Echo i pisze tak, że już i to masońskie pismo zaczyna szczekać na nas i dodaje, to dobry znak. Czyli jeżeli postawa jest rzetelną, czystą, to wywołuje, staje się znakiem sprzeciwu. I tutaj nie ulega wątpliwości, co dalej zauważa święty Maksymilian, mianowicie, cytat, na jednym ze zjazdów masoneria uchwaliła: my religii katolickiej nie zwyciężymy rozumowaniem, tylko psuciem obyczajów. Jakaż to mądra uchwała. I stosownie do niej celowo i planowo zaczęto kalać literaturę, sztukę, teatr, kino, modę i tak dalej. I ta niemoralność zalała nasze wioski i miasta. Tak podsumowuje właśnie święty Maksymilian. A ja, drodzy Państwo, opowiem takie doświadczenie bardzo ciekawe z zachodniego świata. Mianowicie poznałem osobiście jednego z najwybitniejszych znawców nauk szczegółowych, fizyki, biologii i chemii, który pochodził, był rodowitym Anglikiem, w Londynie się urodził i był synem bardzo wysoko postawionego masona z loży londyńskiej i jako taki nie mógł znać chrześcijaństwa i rozpoczął studia na Uniwersytecie w Londynie u jednego z najsłynniejszych w ówczesnym czasie ewolucjonistów, zwolenników teorii ewolucji Darwina. I pewnego dnia zauważył, że na Uniwersytecie, że w jego grupie jest dwóch studentów, ale którzy się szczególnie wyróżniali. I on takich przez pewien okres obserwował, a później pomyślał sobie, że zapyta ich, że dlaczego wy się tak zachowujecie, to znaczy inaczej niż my pozostali. I oni wtedy zaprosili go na rozmowę i powiedzieli, wyjęli ze swojej teczki Biblię, to było dwóch studentów protestanckich, i pokazało temu człowiekowi Biblię. I on zaczął się zapoznawać, wczytywać w Biblię i pewnego dnia przyszedł do swojego ojca, o którym wiedział, że przynależy do loży masońskiej i jest bardzo wysokim właśnie przedstawicielem tej loży, i powiedział mu: ojcze, ja zapoznałem religię chrześcijańską. Dlaczego ty mi o tym wcześniej nie powiedziałeś? A ojciec odpowiedział tak: jeżeli zaakceptujesz religię chrześcijańską, to wydziedziczę cię ze wszystkich praw jako ojciec. Niem stracisz wszystkie prawa jako syn do majątku. A ten odpowiedział jako student: ojcze, to już dzisiaj je wszystkie utraciłem. pożegnał się z ojcem, z domem rodzinnym, odszedł i stał się jednym z najsłynniejszych profesorów protestanckich. To jest profesor, który nazywa się Wilder Smith, który w niektórych programach takich o biologii, czy chemii, czy fizyce, które Lux Veritatis, jak kiedyś przypadkowo natrafiłem w telewizji Trwam, emituje, właśnie zauważyłem, że są całe wywiady. Nawet jeden z filmów to chyba dotyczy tylko tych spotkań z profesorem Wilderem Smithem, który, i nie mieszkaliśmy nie tak daleko od siebie oddaleni, bo on mieszkał koło Lucerny, i ze swoją rodziną przeniósł się do Szwajcarii, a on wykształcił się we wszystkich tych trzech dyscyplinach nauk szczegółowych, w biologii, chemii i fizyce, i wykładał jako jeden z nielicznych profesorów chyba prawie na wszystkich najsłynniejszych uniwersytetach świata. I doszedł do przekonania, że teoria ewolucji Darwina właśnie jest nieprawdziwą, ale przede wszystkim, że miał to doświadczenie swojego ojca, który wprost mu powiedział, że nie akceptuje religii chrześcijańskiej. I następnie także, jeśli chodzi o stosunek to, o co pan Łukasz pytał, to święty Maksymilian, który był bardzo wrażliwy na różne prądy ideowe ówczesnego świata, napisał: bolszewizm próbuje przeniknąć również i do Polski. Ale co ciekawe, i tutaj znowu jest ukazana ta miłość bliźniego, miłość nieprzyjaciół, że właśnie święty Maksymilian po tym uwięzieniu niektórych jeńców bolszewickich wojnie w 1920 roku sprowadza książki apologetyczne z Krakowa w języku rosyjskim i opowiada jeńcom bolszewickim, czyli bolszewikom, o Bogu, o jednym kościele, o papieżu jako następcy świętego Piotra, i wszyscy ci jeńcy w tamtym obozie przyjęli cudowne medaliki, a także te medaliki wręcza dwóm żydowskim strażnikom, którzy służyli wówczas w wojsku polskim, którzy też te medaliki przyjęli na znak życzliwości wobec niego. I wprost święty Maksymilian mówił: podajmy rękę tylu biednym zawiedzionym, którzy nie znają, nie uznają dobrego Boga. Bo przecież czym jest bolszewizm czy komunizm sowiecki? To jest ideologia, która zniewoliła naród rosyjski. I tak jak my z całym szacunkiem odnosimy się do narodu rosyjskiego jako narodu, tak nigdy jako Polacy czy jako katolicy nie zaakceptujemy ideologii komunizmu sowieckiego. I także tutaj jest święty Maksymilian całkowicie świadomym, że istnieje walka z nieprzyjaciółmi Boga, że musimy się stawić temu wyzwaniu. Walka z nieprzyjaciółmi niepokalanej Kościoła Świętego, Ojca Świętego i wszystkich dusz. Bo przecież co czynią ideologie? One zniewalają duszę. I dlatego trzeba uwolnić duszę, ale żeby uwolnić duszę, to należy przezwyciężyć różne ideologie. I właśnie co ciekawe, że jego brat Franciszek, który wtedy wystąpił z zakonu i wstąpił do wojska, co się okazało, że w wojsku polskim, tym w okresie międzywojennym, już różne ideologie zaczęły rozprzestrzeniać się i z różnych stron Polski przychodziły, bo to były różne wpływy religijne. I właśnie święty Maksymilian bardzo prosił tego swojego brata Franciszka, żeby mu opowiedział, o czym właśnie słyszał w wojsku. Jakie są kontrargumenty przeciwko religii katolickiej, które pojawiają się nawet w przestrzeni wojska. I tutaj też, co ciekawe, że taką uwagę czyni Święty, mianowicie sekciarze są rozwścieczeni przeciwko nam i piszą o Belgii i dodaje, to dobry znak, czyli że spełnia się misję, a zresztą święty Maksymilian mówił, skoro Jezusa prześladowano, to czyż my możemy liczyć na łaskawszy los? I ostatecznie zapina to taką klamrą, tak pojmuję świętego Maksymiliana, mianowicie sprawa wszystkich herezji jest już przesądzona. Nieprzyjaciel przegrał. Ona wygrała. Zniszczyła różne nieprawdziwe wizje Boga i wieczności, czyli niepokalana wygrała. I tutaj ponownie właśnie jest troską świętego Maksymiliana, żeby doprowadzić nieprzyjaciół, ale ludzi dobrej woli, ludzi, którzy po prostu tylko z racji nieznajomości prawdy, nieznajomości prawdziwego Boga i Kościoła Świętego, po prostu chcieliby zniszczyć wiarę katolicką, żeby ich zjednoczyć z Bogiem. I, drodzy Państwo, teraz jeszcze chciałbym takie dwa punkty z Państwem rozważyć.
No to i może jeszcze tylko tak wtrącę się na chwileczkę, księże profesorze, z takim malutkim dopowiedzeniem, bo warto by też tutaj jakoś nadmienić, że to nastawienie świętego Maksymiliana do wrogów Kościoła, właściwie jego świadomość, że tacy wrogowie są i że są zorganizowani, że są agresywni, że mają bardzo przemyślaną i planową ideologię walki przeciw Kościołowi, to nie jest jakaś fobia, to nie jest jakiś, tak jak to dzisiaj się mówi, a bo on ma spiskową teorię dziejów. To wcale nie jest prawda, bo fakty historyczne mówią za siebie. Francja, rok 1905, czyli 4 lata przed przyjazdem świętego Maksymiliana do Rzymu jako kleryka, to jest przecież apogeum walki masonerii z Kościołem. To jest premier rządu, jeden z wysoko postawionych masonów, który wprowadza, zatwierdza antykościelne, antyreligijne ustawy. One zresztą do dzisiaj jeszcze w jakimś tam troszeczkę złagodzonym kształcie obowiązują. O tym się przekonał papież ojciec święty Benedykt XVI, jak był we Francji 2 lata temu. Jak pan Sarkozy na powitanie powiedział, że jest laicyzm pozytywny, no to od razu loża masońska na stronie swojej internetowej zaprotestowała, że nie można laicyzmu określać jakkolwiek, bo on jest sam w sobie zdobyczą. Ale zdobyczą właśnie wtedy. Powołano się w tym oświadczeniu z 2008 roku na te prawa 905 roku, czyli te czasy świętego Maksymiliana, ta atmosfera, w której on wzrastał. No i później to jego zderzenie się z pamiętną manifestacją masońską w Rzymie na placu świętego Piotra, świętego Maksymiliana, prawda? Także przypominam tutaj chociażby te dwa tylko takie fakty, żeby słuchaczom dokładnie uzmysłowić, że tu nie chodzi o jakąś tam ideę fix, jakąś fobię, jakieś budowanie oblężonej twierdzy, spiskową teorię dziejów, tylko to chodzi właśnie o to, o czym mówi ksiądz profesor, realne stąpanie po ziemi, poznanie świata, poznanie nie przez papkę, prawda, medialną, typu tam, że ktoś tam, krowa wpadła do rowu albo ciągnik się zderzył z czymś tam, ale poznanie tych wszystkich faktów i czucie tego pulsu, jakie mechanizmy działają, w którym kierunku, jakie kierunki są, prawda, wytyczane na następne dziesięciolecia, a poznanie po to, żeby skutecznie z jednej strony się przeciwstawić, a z drugiej strony, żeby móc skutecznie budować dobro. Bo to był cel Maksymiliana chyba najważniejszy.
Nie ulega wątpliwości. Bardzo dziękuję, ojcze Jacku, za te uzupełnienia. I proszę zobaczyć, ci, którzy mówią, że nie wierzą w spiskową teorię dziejów, to właściwie nie wiedzą, co mówią. Przecież dlaczego doszło do upadku raju? Od upadku w raju mamy przecież do czynienia ze spiskiem. Czyli upadły anioł, on od momentu przygotowania spisku przeciwko Bogu i stworzeniu, nigdy ze swojego spisku, nigdy z walki przeciwko Bogu I oczywiście człowiekowi, Kościołowi i całemu stworzeniu nigdy nie zrezygnował. To jest prawdziwa kościelna, katolicka interpretacja dziejów. Raj się załamał. Tylko ze względu na spisek upadłego anioła przeciwko Bogu Najwyższemu. I stąd też mamy do czynienia w mniejszym lub większym wymiarze z tymi, jeśli chodzi o nieprzyjaciół Boga i Kościoła Świętego czy człowieka, mamy do czynienia ze współpracownikami i z partycypacją w spisku przeciwko Bogu i kosmosowi. Dlatego też tutaj wydaje mi się, że to inspirowało też świętego Maksymiliana do tworzenia misji, żeby wychodzić. Tutaj w Polsce wiedział doskonale, że Kościół rzymskokatolicki jest bardzo mocny i dzięki Bogu, i niech takim pozostanie. Ale ci biedni ludzie na wschodzie, w Azji, przecież właśnie już w 1928 roku, przynajmniej tak w tych dokumentach znalazłem po raz pierwszy taką wzmiankę świętego Maksymiliana, i to w dniu 8 marca poczynioną, żeby tworzyć własne misje i skierować akcję na wschód. I wtedy dopiero w 29 roku właśnie święty Maksymilian pisze z Rzymu o prośbach biskupów z Szanghaju i Nagasaki o misjonarzy. I wtedy właśnie powstała nadzieja utworzenia drugiego Niepokalanowa, co oznaczało dla świętego Maksymiliana zdobycia wschodu, Azji, przecież wspaniałe narody, Chiny, Japonia, stare narody, o wielkich też i znaczących kulturach. I nie mówiąc już o Indie, także wielkie, przecież przepotężne narody. I dlatego też święty Maksymilian już 7 marca 1930 roku wyjeżdża do Chin i po prostu... Ale nadzieja w Chinach, w Szanghaju, była nikła na... To znaczy, można było administrować tam na przykład powstawanie Rycerza Niepokalanej, ale nie można było go ani redagować, ani drukować. Czyli ojcu Maksymilianowi wolno tam było mieszkać i biskup z Szanghaju wyraził na to zgodę, ale nie wolno mu było tam ani redagować, ani drukować rycerza. I oczywiście w bardzo trudnych warunkach pracują. I dlatego też, ponieważ w Szanghaju nie powiodła się ta w sumie misja i święty Maksymilian wybrał się dalej do Nagasaki, żeby tam zbadać tę sytuację, czy w Nagasaki będą w lepszej sytuacji. A ponieważ biskup w Nagasaki potrzebował filozofa do wykładania filozofii w jego seminarium duchownym, dlatego właśnie zapewnione były warunki bytowe i właśnie ten biskup w Nagasaki wyraził też zgodę na to, żeby drukować i redagować rycerza, co było bardzo ważnym narzędziem, a jak ważnym i dlaczego, to jeszcze się o tym przekonamy. W bardzo trudnych warunkach mieszkali tam w Nagasaki na początku. Na poddaszu mieszkali, za łóżka posłużą deski podłogi, okno o 4 szybach i tym podobne. Ale to wszystko miłe dla Niepokalanej. I tutaj co ciekawe, o czym już dzisiaj wspominaliśmy, że nie było najwięcej trudności ze strony samych pogan, czy też tych Japończyków, którzy mieli swoją taką religię naturalną. Tylko, jak wspomina, ze strony misjonarzy europejskich. Czyli proszę zobaczyć, jaki jest czasami partykularyzm w środowisku kościelnym czy chrześcijańskim, że bada się i widzi się tylko swoją malutką działeczkę, którą się dana wspólnota zajmuje, a nie widzi się istoty sprawy, że sprawę Kościoła trzeba wygrać. A żeby wygrać sprawę Kościoła, to trzeba się po prostu zjednoczyć i działać wspólnie. I dlatego też właśnie wkrótce, bo już w kwietniu 1930 roku, a więc można powiedzieć, że w jeden dzień po przybyciu, w pierwszy dzień po przybyciu święty Maksymilian ma nadzieję na przejęcie tej katedry filozofii w seminarium duchownym, ponieważ to seminarium na próżno poszukiwało profesora filozofii. I oczywiście zaraz 5 maja pojawiła się zgoda biskupa na wydawanie rycerza, jak też i na założenie Niepokalanowa, czyli w kilka dni po przybyciu, nie mówiąc już o tym, że w dniu 10 maja, dlatego podaję te daty, żebyście Państwo wiedzieli, jak błyskawicznie się rozwija ta misja Niepokalanowa japońskiego właśnie za sprawą Matki Bożej. I w dniu 10 maja, czyli w dniu Matki Bożej, święty Maksymilian zakupuje maszynę drukarską w Osace. A natomiast 11 maja rycerz w języku japońskim jest już drukowany w jednej z drukarń i to w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy. Podam, w 20 października, czyli w 24 kwietnia przybycie do Nagasaki, a 20 października tegoż roku 30 już nakład rycerza wynosi 18 tysięcy egzemplarzy. A w grudniu 1930 roku 25 tysięcy egzemplarzy i staje się już w kilka miesięcy, czyli przed końcem w roku przybycia, największym katolickim czasopismem w Japonii. Rzecz rewelacyjna. Bez wpływu łaski Bożej poprzez Matkę Najświętszą nie jest to w ogóle możliwe. Te cyfry, te dane, to jest przecież oszałamiające tempo. Ale co ciekawe, już w dniu 19 maja, czyli nie upłynął miesiąc od przebycia świętego Maksymiliana do Nagasaki, a święty Maksymilian pisze tak: chciałbym zaraz otworzyć silniejszą placówkę w Indiach i w Bejrucie dla języka arabskiego, tureckiego, perskiego i hebrajskiego. Akcja rycerza i milicji niepokalanej objęłaby ponad miliard ludności dusz, czyli przeszło połowę ludzkości. Jaka to, drodzy Państwo, wizja ewangelizacyjna, przyprawia człowieka o zdumienie. Sam Maksymilian, zresztą to niejednokrotnie on podkreśla, on właściwie nie wiedział, co się z jego życiem działo. 24 maja, czyli w niespełna miesiąc 30 roku, następuje rozsyłanie rycerza japońskiego. Ale tutaj co ciekawe, i na co święty Maksymilian jest wyczulony. Ale o modlitwę tęgo proszę, bo tu się więcej diabłów koło nas uwija, tak nie mogą strawić, żeśmy się aż tu zapuścili, a my sami tacy słabi. Przy pomocy i opiece zaś niepokalanej gwiżdżemy sobie na nich wszystkich i kpimy sobie z ich bezsilności. Potrzeba modlitwy, byśmy tu nie spoganieli. Od modlitw zależy cały owoc naszej pracy. I jakie są owoce tej pracy misyjnej? Nawrócenia z powodu rycerza coraz wyraźniejsze i liczniejsze. Cześć niepokalanej. W szeregu dokumentów mówi o tym. Także w liście do ojca świętego Piusa 11 z 1931 roku, czyli w niespełna rok czasu po pobycie w Nagasaki. Przyczyniło się do szeregu nawróceń pośród Japończyków z pogaństwa i z protestantyzmu. Proszę zobaczyć, co to znaczy katolicki duch. I tutaj pisze tak, właśnie to, co przeczytałem Państwu wcześniej, ale ponieważ ten tekst szalenie lubię i to od wielu, wielu lat, dlatego jest to bardzo ważny tekst, bo myślę dla każdego z nas, dla każdego chrześcijanina. Bardzo ważny tekst młodego Japończyka w pierwsze rok i 3 miesiące, bo to był chrzest jego, odbył się w rok czasu i 3 miesiące po przybyciu świętego z dwoma braćmi do Nagasaki i to był, jeśli się nie mylę, 7 lipca 1931 roku. I cytat. Amaki, młodzieniec, który u nas się nawrócił, tak się wyraził. Gdybyście tu nie przyjechali, to ja bym jeszcze był poganinem. Tyle było w tych słowach szczerości i wdzięczności ku niepokalanej i nam, jej narzędziom, że mimo woli cisnęły się do głowy myśli. Chociażby nikt więcej się nie nawrócił. Prócz tego jednego, warto by było przedsięwziąć dotychczasowe trudy i dużo, dużo więcej jeszcze poświęcić. Bądź to dusza przecież. Proszę, zobaczmy, ojcze Jacku i drodzy państwo, ja myślę, że wszyscy jesteśmy zdumieni taką postawą świętego, ale na taką postawę stać tylko świętego. Bo proszę zobaczyć, jak świętego Augustyna zapytano: Augustynie, dla ilu ludzi chcesz zostać biskupem? Warto być biskupem. I rewelacyjna odpowiedź. Dla jednej, jedynej duszy warto działać jako biskup, żeby jej dopomóc na jej drodze do Boga. Proszę zobaczyć, że my nieraz, nawet w środowiskach kościelnych, pytamy o statystyki, o dane matematyczne. A jak myślą święci? Pomoc jednemu człowiekowi to na to cała inwestycja Kościoła Świętego się opłaci. Tak wielkim jest człowiek. W trudnościach z mieszkaniem w Nagasaki, i tutaj właśnie trudności tu bardzo dużo pisze, i powiada, że nawet w wewnętrznych sprawach, w łonie Kościoła, pojawiają się te trudności. Ale to nie pisze po to, żeby oskarżyć na przykład niektórych przedstawicieli Kościoła. Nie. Tylko on mówi, że jeżeli my mamy trudności wewnątrz, to jak możemy być ekspansywni, jeśli chodzi o misję? I w programie telewizyjnym ośmielimy się powiedzieć. Zauważcie państwo, według statystyk jest ponad 50% Europejczyków katolikami. A my nie mamy nawet trzeciorzędnego wpływu na bieg polityki europejskiej. Jako katolicy. My mamy marginesowy wpływ na katolickość polityki Europy. A przecież myśmy powinni, przepraszam za to wyrażenie, trząść Europą. My katolicy. Ale tylko dlatego, że mamy tysiące poglądów i dlatego nigdy przy takim ustawieniu się my nigdy nie będziemy znaczący na forum społecznym, politycznym, naukowym i tak dalej. To, do czego zmierzał święty Maksymilian, o czym sobie jeszcze w tym ostatnim i punkcie powiemy. Też chciał zbudować domy, przytułki dla biednych. I powiada tak: jadę do Indii, bo myślę o tej idei niepokalanowa światowego. On po prostu chciał stworzyć poprzez te różne niepakalanowy, polski, japoński, później w Indiach, i też szalenie ciekawe, jak tam się to wszystko układało, ale na to po prostu nie sposób dzisiaj zwrócić uwagę o tym, o jego pobycie do Indii i w ogóle jak tam się to wszystko układało, jak szybko ojcowie franciszkanie, bracia, zakon franciszkanie otrzymał działkę i jak różni biskupi oferowali tę działkę, więc tego wszystkiego nie można zrozumieć bez nadprzyrodzonego działania Boga i Matki Najświętszej. Ale też jaka ciekawa sprawa, co jeszcze szerzej zostanie omówione w tym ostatnim punkcie, mianowicie pisze tak, w 1932 roku, a więc w niespełna 2 lata po przybyciu do Nagasaki, za rok już zakładamy własną elektrownię, bo elektrownia sporo groszy pożera. Proszę zobaczyć, to ten zakonnik, wprawdzie świetnie wykształcony w filozofii i teologii, ale on zakłada elektrownię, bo mówi, to mi się opłaci, a my w Polsce sprzedajemy przemysł energetyczny. Przecież to się kompletnie nie mieści w naszym rozumie. To się kompletnie nie mieści. I właśnie, i drodzy państwo, przepraszam, ale już ostatni punkt. I proszę mi wybaczyć, ale myślę, że najlepsze to są te cytaty, bo tutaj święty mówi osobiście, a ja nic państwu właściwie dzisiaj nie powiedziałem oprócz tych cytatów. I cieszę się, bo jeśli bym coś mówił, to tak jak święty Maksymilian mówi w odniesieniu do niepokalanej, mówi, ja tylko mogę jej nabruździć, napsuć. Niech ona mówi, niech ona działa. I dlatego ja też sobie dzisiejszego popołudnia i wieczoru powiedziałem Tadeuszu, ty nie masz nic do powiedzenia temu świętemu narodowi polskiemu, tylko niech święty Maksymilian mówi i dlatego nic państwu innego nie przedstawiam, jak tylko te same cytaty. I teraz, drodzy państwo, ostatni punkt, ale szalenie ciekawy. Myślę, że najbardziej może taki będzie napięty. Mianowicie święty Maksymilian i jego metody oraz środki w służbie ewangelizacji. I tutaj od razu cytat. Niepokalanów, który już pozwoliłem sobie przytoczyć, ale on jest tak ważny, że proszę mi wybaczyć, że jeszcze raz go tej nocy przytoczę. Niepokalanów ma swój cel. To jest nie tylko bronić wiary, przyczyniać się do zbawienia dusz, ale w brawurowym ataku, nie pamiętając zupełnie o sobie, zdobywać dla niepokalanej duszę po duszy, placówkę po placówce, zatknąć jej sztandary na wydawnictwach dzienników, prasy periodycznej i nieperiodycznej, agencjach prasowych, antenach radiowych, pałacach sztuki, literatury, teatrach, kinach, sejmach i senatach, słowem wszędzie po całym świecie i dopilnować, by nikt nigdy nie zdołał tych sztandarów usunąć. Wtedy padną socjalizmy, komunizmy, herezje, ateizmy, masonerie i wszystkie inne podobne z grzechów płynące głupstwa. Ale to jest naprawdę misja. I to misja jakiego typu? I dodaje tak, że trzeba wszystko przeniknąć misją, czyli niepokalaną. Czyli to, co, ojcze Jacku, drodzy ojcowie, to, co wy czynicie, to tak jak zauważamy, że jest to jeden z fragmentów tego niepokalanowa światowego właśnie i myślę, że ojcowie franciszkanie nic nie będą mieć przeciwko takiemu określeniu, jeśli powiem, że wy ojcowie redemptoryści jesteście cząstką niepokalanowa franciszkańskiego. A mianowicie pisze dalej święty, żeby wierni niepokalanej rycerze znajdowali się wszędzie. Po pierwsze, wychowanie młodzieży, profesorzy zakładów naukowych, nauczyciele, towarzystwa sportowe. Po drugie, kierowanie umysłami mas, czasopisma, dzienniki, ich redagowanie i kolportaż, wypożyczalnie ludowe, lotne biblioteki i tak dalej, odczyty, obrazy świetlne, kina i tak dalej. Po trzecie, sztuki piękne, rzeźbiarstwo, malarstwo, muzyka, teatr i wreszcie po czwarte, nasi milites immaculate, czyli ta milicja niepokalanej, niech się staną na każdym polu pierwszymi pionierami i wodzami w nauce, przyroda, historia, literatura, medycyna, prawo, nauki ścisłe i tak dalej. Niech też pod naszym wpływem i pod opieką milicji niepokalanej stają się placówki przemysłowe, handlowe, banki i tak dalej. Słowem, milicja niech przesiąknie wszystko, i w duchu zdrowym uleczy, wzmocni i rozwinie dla większej chwały Bożej przez niepokalaną i dla dobra ludzkości. To proszę zobaczyć, jaka to jest ekonomia, jaka tutaj jest wizja ekonomii. To my mając banki sprzedajemy je, albo mając świetne firmy sprzedajemy je, które są skazane na sukces, albo mając geotermalne źródła sprzedajemy je obcym. Przecież to jest coś nieprawdopodobnego, co ten święty Maksymilian miał. Mało tego, on miał w głowie, ponieważ był świetnym matematykiem i zresztą w niższym seminarium ojców franciszkanów on wykładał matematykę dla uczniów, też przez pewien okres, ale ten człowiek, on miał nawet wyobrażenie raz, że chciał i statki kosmiczne, ale to nie była nowość, bo już Roger Bacon, to taki też franciszkanin, ale w średniowieczu, już on chciał, mówił o żelaznych ptakach, które niedługo będą latać na horyzoncie nieba. Czyli proszę zobaczyć, mówimy, że taki zakon franciszkański, a tutaj mamy takich geniuszy, którzy o kilka wieków, przecież ile lat trzeba było na pierwszy samolot czekać, ile wieków, jeszcze dłużej niż na dogmat o niepokalanym poczęciu, dlatego że Roger Bacon to jest XI wiek, a więc tyle wieków, o 8 wieków umysł franciszkański wyprzedza ludzkość. I tak samo ten Maksymilian o statkach kosmicznych. To wszystko byłoby realistyczne. Proszę zobaczyć, chciał mieć własne banki, handel, przemysł. To wszystko, temu wszystkiemu chciał nadać wymiar katolicki. I dlaczego to czynił? Ponieważ widział, że naród polski był sparaliżowany. Nie tylko naród polski, ale inne narody też, bo ideologie paraliżują. Duch czasu paraliżuje, a Duch Boży wyzwala, uwalnia, zbawia. I dlatego pisze, wskrzesić w sercach iskrę nadziei, wzbudzić wiarę w lepszą przyszłość pod opieką niepokalaną i pchnąć z odrętwienia do czynu. Proszę zobaczyć, nasz wieszcz narodowy Norwid mówi, u nas każde dzieło za wcześnie wschodzi, a każda myśl za późno. Czyli ta filozofia czynu musi mieć właśnie swoje osadzenie w Bogu. I tutaj oczywiście, jeśli chodzi o tę metodę jego pracy, to podkreśla modlitwa, 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 msza święta, akty oddania się Matce Bożej, akty strzeliste, dzięki którym są cudowne uzdrowienia. Modlitwa tylko wyprasza łaskę nawrócenia. Albo też w innym sensie pisze, modlitwą, dobrym przykładem i dobrocią, wielką słodyczą i dobrocią, jako odblaskiem dobroci niepokalanej walczyć trzeba. Czyli proszę zobaczyć, tutaj nie może być mowy, nie ma nawet cienia złej woli Maksymiliana, czy wobec jakiegokolwiek człowieka, tylko dobroć, dobroć i jeszcze raz dobroć, bo inaczej nie byłoby się sługą niepokalanej. Też medalik niepokalany niech będzie bronią, a raczej kulką, którą każdy rycerz niepokalany się posługuje. Ale to są takie kule, które uzdrawiają. To są kule uzdrawiające, tak samo jak i zastrzyki przecież przyjmujemy, jeśli jesteśmy ciężko chorzy. I co czyni zastrzyk? Też kłuje, jak kulka, która mogłaby się wcisnąć w organizm ludzki. Ale to jest zastrzyk zasadniczo uzdrawiający, wzmacniający wydolność organizmu ludzkiego. Akt strzelisty, jej medalik, i uważa tak, że przy ewangelizacji wszystkie środki, byle godziwe, warto czy powinno się stosować. Ale tutaj co ciekawe, jak nowoczesnym był święty Maksymilian, powiada, najnowsze środki stosować. I pisze tak, bo przecież wynalazki naprzód powinny służyć jej, a potem do handlu, przemysłu, sportu i tak dalej. Więc prasa, a teraz to i radio nadawcze, filmy i w ogóle co się jeszcze kiedykolwiek wymyśli w kierunku oświecenia umysłów i zapalenia serc, to powinno służyć najpierw jej. Dlaczego niepokalanej? Ponieważ zbawienie przyszło przez niepokalaną. A więc powrót upadłego stworzenia, czyli powrót odrodzenia kosmosu, dokonuje się poprzez bramę niebieską, którą jest niepokalana, bo przez nią niebiański Pan wchodzi do stworzenia i zbawia nas. A pewność, bo ktoś może zapytać, no dobrze, ale kiedy mamy, że działamy pewnie w tej misji ewangelizacyjnej? Pewność możemy mieć tylko w świętym posłuszeństwie, o czym zresztą mówił. To znaczy, że jeżeli jest to rodzina zakonna, to pewność działania, że pełnimy wolę Bożą, dokonuje się na drodze posłuszeństwa właśnie przełożonym i nie mówiąc już o radom ewangelicznym. I tutaj ponownie mówi o tej relacji, że w misji ewangelizacyjnej wszystko powinno być podporządkowane ewangelizacji, a więc rozum i wiara. I pisze tak. Rozum nad zmysłami powinien panować, a wiara nad rozumem, czyli mówi wyraźnie o priorytecie wiary przed rozumem. I pisze tak, zauważyłem, że niektórzy z ojców więcej się kierują rozumem niż wiarą, porządkiem naturalnym niż nadprzyrodzonym. I stąd widzą w przełożonych raczej mniej lub więcej mądrych i roztropnych ludzi niż zastępców Boga. I komentarz świętego. O, czuwaj bardzo, by ta zaraza destrukcyjna, co odbiera zasługę świętemu posłuszeństwu, nie tknęła braci. Bo proszę zobaczyć, struktura zakonu jest oparta na Radzie Ewangelicznej, której na imię posłuszeństwo. I jeżeli przełożony na przykład, czy podwładny, kierowałby się tylko własnym rozumem, to znaczy, że de facto zanegowałby filar swojej egzystencji, czyli posłuszeństwo, jako Radę Ewangeliczną. A Rada Ewangeliczna jest dobrem Boga i w związku z tym i prowadzi do dobra. I dlatego też to by sparaliżowało i tak jak on mówi, doprowadziłoby do destrukcji. Ale teraz, drodzy Państwo, co jest ważne w misji ewangelizacyjnej? To, co już niejednokrotnie wybrzmiewało. Znajomość ducha czasu. I święty pisze tak. Niech się starają członkowie wspólnymi siłami dobrze poznać teraźniejsze prądy antyreligijne, zasady wiary, socjalizm, bolszewizm, masonerię, protestantyzm i tak dalej i nauczyć się przeciwdziałać. Trzeba umieć prawdy uzasadniać, a zarzuty zbijać. Poprzez referaty, prelekcje, dyskusje, pogadanki dla socjalistów, studentów i dla wszystkich grup społecznych, czy politycznych, czy innych. Także proszę zobaczyć, jaka to jest uniwersalna wizja życia społecznego. I wydaje mi się, że te rozmowy niedokończone, czy cały szereg programów, które tutaj urzeczywistniacie w Radio Maryja czy Telewizji Trwam, to właśnie jest nic innego jak tylko realizacja programu świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Nie boję się powiedzieć tego nawet przed ojcami czy braćmi drogimi franciszkanami w Polsce i poza jego granicami. Na pewno mi wybaczą, jeśli bym tutaj posunął się za daleko. I tutaj święty też zwraca uwagę na to, żeby jeśli dajemy odpowiedź, to powinna być umiejętną. A co to znaczy odpowiedź umiejętna? Rozumna. Musi pochodzić i od rozumu, i od wiary. Czerpać moc z wiary. A nieraz i milczenie staje się nasieniem indyferentyzmu. A może i niewiary. Bo proszę zobaczyć, jeśli jakiś duch czasu artykułuje się w jakiejś ideologii, a my nie powiemy drugiemu człowiekowi, że to jest ideologia, no to wtedy ta ideologia może zniszczyć tego człowieka. Sądzę i piszę tak, ale dobrze, czasopismo należy powołać. I że czasopismo odgrywa bardzo ważną rolę i dlatego ta jego fascynująca troska o rycerza, ale pisze tak, że trzeba dbać o jakość czasopisma, to znaczy dobrze redagować rycerza. A co to znaczy dobrze redagować czasopismo katolickie? To jest śledzić w prasie, książkach, czasopismach i dziennikach prądy nurtujące w Polsce i za granicą, zwłaszcza zmierzające jawnie lub, co trudniejsza wybadać, ukrycie przeciw Bogu i Jego Kościołowi. Po drugie, badać pierwsze przyczyny, nerwy dające impuls tym prądom i okoliczności za i przeciw, by nie, jak to zwykle spotyka się w prasie naszej dobrej, ze ślepym mieczem walczyć, a nie z ręką, która nim kieruje. W nawiasie pisze Maksymilian masonerię. Starać się poznać osoby z tamtego obozu, co one myślą, co zamierzają i wtedy pisać w skromnej formie artykuliku albo pogadanki, czy wyznania i tak dalej, ale cel głęboko uchwycić, czyli jasno wyłożyć. I oczywiście czasopismo powinno obok wykładania prawd wiary zwalczać tendencje antyreligijne. I to będzie właśnie, choć dla wydawnictw czasy bardzo ciężkie, pisze święty Maksymilian, ale zakon franciszkański powinien uczynić wszystko, by to czasopismo rozprzestrzeniać pośród ludzi. Także trzeba myśleć o dzieciach, które o osobnym piśmie dla dzieci, także o serii broszur czy innych druków, żeby docierać z pismem właśnie do ludzi. Bo proszę, zauważcie Państwo, to, że reformacja miała taki zasięg, mogła tak dalece na tylu ludzi wpłynąć i ich zniewolić herezją Marcina Lutra, to tylko było możliwe dzięki wynalezieniu druku w tamtym czasie przez Gutenberga i właściwie podporządkowaniu druku pod szerzenie tych pism Lutra i innych protestantów. Dalej święty Maksymilian zwraca uwagę i podkreśla wartość biblioteki, by gromadziła dobrą literaturę, by służyła nawróceniu innych, a jej pułkami mają być ręce czytających. Bardzo ciekawe określenie. Staram się wypożyczać książki ateuszom. Biblioteka powinna być pojęta jako kopalnia mądrości i jako jedna z form ewangelizacyjnych. I oczywiście te jego niezwykłe przygody z poszukiwaniem maszyn drukarskich. To jest coś nieprawdopodobnego. Właśnie marzy o najlepszych jakościowo maszynach drukarskich, maszynach do pisania, bo powiada, trzeba to wszystko wykorzystać właśnie w służbie dla niepokalanej. Ale jak sobie poradzić w walce z trudnościami, z przeciwnościami losu, czy od wewnątrz, czy od zewnątrz? I tutaj pisze tak. Gdyby również mamusia, to znaczy niepokalana, nie chciała, aby milicja niepokalanej istniała dłużej, a zadowoliła się tym, czego dokonano dotąd, ona jest naszą panią, niech więc uczyni, jak się jej podoba. Zajmujmy się milicją niepokalanej, ale nie przejmujmy się. Trzeba, aby trudności i przeciwności zewnętrzne i wewnętrzne, pisze, niepowodzenia, niechęci, znużenie, drwiny, nagany i inne krzyże oczyściły nas i zahartowały. Trzeba mieć dużo cierpliwości również wobec samego siebie i nawet wobec dobrego Boga, który z miłości nas doświadcza. Jakie to jest, drodzy Państwo, szczere, jakie dogłębnie prawdziwe. W każdym I tutaj jest właśnie prośba świętego o zdrową krytykę. W każdym następnym numerze Rycerza Niepokalanej powinna być zamieszczona krytyka numeru poprzedniego, bo więcej much złapie się na jedną łyżkę miodu niż całą beczkę octu. Tylko się nie trap, jak ja się trapiłem, gdy mnie krytykowano, choć sam o tę krytykę prosiłem. Nie bójcie się języków ludzkich, nie ludzie nas sądzić będą, dodał właśnie święty Maksymilian. I tutaj właśnie, choć bolała go niejednokrotnie ta krytyka, ale ona nieraz była prawdziwą. Dlaczego? Bo jeżeli się redaguje, każdy, kto zredagował przynajmniej jedną stronę tekstu, który ukazał się drukiem, wie, ile to wymaga wysiłku. Jakiego poświęcenia wymaga korekta jednej strony w języku polskim, nie mówiąc już, jeśli się redaguje teksty różne w językach obcych. I tutaj, drodzy Państwo, na sam koniec pragnę tutaj takie dwie wzmianki o dochodzie, na przykład, co święty Maksymilian uznawał za dochód i jak on go traktował. Dochód od tak. Środek wziąć za cel, a cel za środek. Oczywiście pierwszym jest, już skutkiem jest zaraz, już się dalej nie rozwijać. Bo ojcowie mówili, trzeba zadbać o to, żeby przecież zakon miał jakieś oszczędności, czy żeby firma zarabiała, jeśli drukujemy tego rycerza. No to coś powinno z tego drukowania pozostać. A tutaj święty mówi tak, już się dalej nie rozwijać, niektórzy mówili, tylko dochód, zadbać o dochód i nie źle. A komentarz świętego mówi tak, niech sobie dusze giną, niech prasa diabelska rozwija się zastraszająco i sieje niewiarę i moralny brud, my będziemy mieli sobie dochód. I jeszcze coś ciekawego, to już na sam koniec, drodzy Państwo, bo pojawiały się pytania. No dobrze, bo dużo egzemplarzy rycerza rozdawano za darmo. Ale święty Maksymilian powiedział tak, jeśli ktoś nie może, niech nie płaci. Ale jego komentarz, jeżeli zaś ma nawódkę, to oczywiście, że coś poświęcić powinien, bo inaczej i nie doceni rycerza, i odrzuci bez czytania. Czyli proszę zobaczyć, jak realistycznie ten cudowny święty naprawdę pragnął i swoją duszę, i duszę każdego człowieka, każdego narodu i cały świat zjednoczyć z wielkim, trójjedynym, trójosobowym Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym poprzez wstawiennictwo tej niezwykłej Matki, której uroczystość jako Bożej Rodzicielki wczoraj wolno nam było obchodzić, a ja Państwu już serdecznie dziękuję i obiecuję, że to były ostatnie słowa i możemy przejść do dyskusji, żebyście Państwo mogli opowiedzieć bardzo wiele ciekawych rzeczy. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, nasze studio jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim. Rozmawiamy o świętym Maksymilianie Marii Kolbe jako wzorze komunii człowieka z Bogiem. Już odbieram Państwa telefony. Drodzy Państwo, trochę oddechu muzycznego Orkiestra Kawałka Staszic. Przypomnę numer telefonu 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej, dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 0048, za oceanu 01148. Proszę bardzo, Radio Maria, halo?
Można?
Bardzo prosimy.
Halo?
Halo, prosimy bardzo.
To jesteśmy już na antenie?
Tak.
Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dzielnica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam bardzo serdecznie księdza profesora czcigodnego, niezmordowanego, tak, i ojca. No cóż, tak myślę, ksiądz profesor po prostu... No, przekazuje nam bardzo cenne sprawy i ja myślę, słuchając tego, myślę o naszych czasach. Myślę o naszych czasach. Nie wiem, czy ksiądz profesor zgodzi się. Powiedziałbym, że nasze czasy są trudniejsze niż czasy świętego Maksymiliana Marii Kolbego. W jakim znaczeniu to mówię? Jakkolwiek wiem, że łaska Boża zawsze jest odpowiednia na dane czasy i na dane problemy. I nigdy nie ma pokusy większej niż łaska Boża, prawda? A więc trudności nie ma większych niż łaska Boża. Bo Pan Bóg jest ciągle ten sam, poszukujący nas. Ale myślę o sytuacji mediów właśnie i ewangelizacji i powiedziałbym rozprzestrzenienia się, nie tylko rozprzestrzeniania, ale rozprzestrzenienia się już tej lewicy, tak ogólnie bym powiedział, tego, no właśnie tego z lewej strony. Lewica, to myślę również, tak sobie kojarzę to z tym, z sytuacją na Golgocie. Pan Jezus na krzyżu i po lewej i prawej stronie. Ten Łotry, jeden się nawrócił, ten z prawej strony i ten z lewej strony, który się nie chciał nawrócić. I tak też kojarzę tą lewicę, to jest to, co się nie chce nawrócić, ciągle przeciwko Bogu jest. Te wszystkie, powiedziałbym, organizacje i jakieś przeróżne prądy, które są przeciwko Bogu. Przeciwko człowiekowi, przeciwko całej prawdzie. I patrzę na to, co jest teraz, patrzę na poszczególne kraje, jak ta lewica weszła w rządy, w parlamenty, w uczelnie, no i sytuacja chrześcijan, sytuacja katolików. Patrzę, jak Kościół jest krytykowany. Ojciec Święty zresztą powiedział też, właśnie w tym orędziu, ja mówię to z głowy, także w orędziu na Dzień Pokoju, powiedział, że chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowanym religią. W tej chwili widzimy, chrześcijan ginie rocznie około 170 tysięcy. Rocznie. To prawie tyle, co mieszka w Toruniu. To u nich ma jeszcze o 30 tysięcy więcej, jeżeli może jeszcze trochę więcej niż 30 tysięcy, ale gdzieś około 200 tysięcy miasto. A więc prawie taki Toruń jeden ginie w świecie. To wszystko wynika gdzieś właśnie z myślenia, z błędów w intelekcie, ale i błędów w sercu, w sumieniach. I co tu robić? Oczywiście, że z Panem Bogiem, z Maryją, ale nie wiem, czy ksiądz profesor zgodzi się, cały czas myślę o jednym. Jeżeli wszyscy katolicy by się wzięli, jeżeli każdy by chciał być prawdziwym uczniem Chrystusa, to zrobi wszystko, żeby innych ratować. I właśnie tutaj wykorzystałby wszystkie media, jakie są możliwości. A teraz jest dużo możliwości. Nawet jeżeli nie mogę wydrukować pisma, czy nie mogę zrobić radia, czy telewizji, ale mogę przez internet działać. Po prostu nie trzeba tylko być obojętnym. Ja bym tu chciał jeszcze powiedzieć jedno. Ojciec Święty, i to odbieram za wielką łaskę, albo również wskazanie. Pamiętam, jak Radio Maryja, przyznam się, że czasem pytałem się, Boże, czy ja nie robię błędów, czy ja nie szkodzę Kościołowi, czy ja przez to radio, tyle krytyk, tyle różnych, z różnych stron, również ze strony katolików. I wtedy trzeba się pytać. I pamiętam, na tej drodze stawali różni ludzie. I dzisiejszej nocy powiem, pamiętam, jak mi ksiądz arcybiskup Majdański kiedyś powiedział, żeby ojcu tylko nie przyszła do głowy pokusa, żeby to zostawić. Pamiętam te rozmowy, ojciec Jacek zresztą też był nieraz u księdza arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego. Mówił jak prorok, patriarcha, człowiek niezwykle zatroskany. Te rozmowy były długie, jestem niezwykle wdzięczny również pani Monice Wójcik i wspólnocie świętej rodziny z Łomianek. Te rozmowy były nieraz do 3 rano i dłużej. To były rozmowy w 4 oczy. Ksiądz arcybiskup był przecież bardzo chory. I o tym mówił, żeby czasem nie przyszła pokusa taka. I gdy pytałem się, czy nie ma, Boże, czy tu nie błąd, czy o tyle krytyk. I wtedy Ojciec Święty Jan Paweł II, pamiętam, jakoś tak się zaczęło, spotkania z Janem Pawłem II, to też uważam, że to jest cud. I pytania za każdym razem, Ojciec Święty pytał, i co z radiem, i jak, i co ojciec by chciał, co ojciec chce. Jak podchodziłem do Ojca Świętego, ja mówię, błogosławieje Ojcze Święty. A gdy pytał, jak idzie, trudno, czy jak, a mówię, na pewno nie tak trudno, jak Ojcu Święte. I tak w tym stylu. I były rozmowy też długie. Dlaczego o tym mówię? Ojciec Święty dawał i dał nam to, co jest ujawnione, powiedziałbym. To jest w takich... Wydrukowaliśmy przemówienia Ojca Świętego do słuchaczy Radia Maryja. Wypowiedzi. Te, które wszyscy słyszeli. I tam na przykład Ojciec Święty powiedział, tak pięknie mówi do nas w czasie czwartej pielgrzymki. Myślę, że to jest zastępca Chrystusa na ziemi mówił, co oczekuje od nas, od wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Powiedział bardzo wyraźnie, wypełniacie wielką misję przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Podobni jesteście do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać ziarno. I mówił dalej, już pominę to z Ewangelii świętego Mateusza i mówił, ziarnem tym jest Słowo Boże głoszone także na falach radiowych tym wszystkim, którzy chcą go słuchać i czerpać z niego moc. Wiele razy, tych wypowiedzi jest dużo, ale na przykład takie zdanie, pamiętam, to było w czasie drugiej pielgrzymki. Ojciec Święty stanął na schodach tuż przy wejściu już do Bazyliki, wyszedł z tego miejsca, gdzie był tron papieski, przemawiał do nas, poszedł dalej, odwrócił się i pamiętam, do mnie powiem księdzu profesorowi, tak powiedział do mnie, co mam jeszcze powiedzieć? I ja mówię, Boże, sam papież mnie pyta, co ma powiedzieć, Tak zaskoczony byłem i mówię, no coś miłego, Ojcze Święty, co serce powie. Coś takiego tak powiedział. On i odwrócił się i mówił, myślę, że macie wiele do zrobienia w Polsce, wiele do zrobienia przez modlitwę codzienną, przez gruntowanie, pogłębianie wiary, przez wpływ na rodziny, przez wpływ na młodzież. I powiedział też takie zdanie. Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja. I dodał, za papieża też się modlicie, żeby się dobrze sprawował i tak dalej. I w dzisiejszym naszym dzienniku czytam między innymi wywiad z panem profesorem Roberto de Mattei, wybitnym historykiem, politologiem włoskim. On zresztą napisał książkę przetłumaczoną na język polski, to książkę Dyktatura relatywizmu i między innymi też Turcja w Polsce, dobrodziejstwo czy katastrofa i tak dalej. On jest bardzo, bardzo taki klarowny, jasny i jasno mówi, jak jest trudno być w tej chwili takim świadkiem na co dzień. Jasnym, klarownym katolikiem i mówi wyraźnie, że jest trudno zajmować katolikowi ważne miejsce w życiu publicznym, kulturalnym, na uniwersytetach czy w mediach, ponieważ jest uważany za osobę zacofaną, za obskuranta, fanatyka. Są to sposoby deprecjonowania, które przypominają prześladowania z pierwszych wieków istnienia Kościoła. Nie są oparte na przemocy fizycznej, ale mogą być bardziej niebezpieczne i tak dalej. Te prześladowania fizyczne niszczyły ciało. Te podejmowane obecnie niszczą duszę i umysł. I tu wychodzi, występuje pokusa kompromisu ze złem. Ona jest bardzo silna. Katolicy są kuszeni, żeby porzucić wartości, w które wierzą i dostosować się do współczesnego świata. I mówił, że znajdujemy się w momencie walki. Potrzeba psychologicznej dyspozycji do bycia prawdziwymi milites Christiani, rycerzami Chrystusa. I nie wiem, co ksiądz profesor na to, ale myślę, że ma bardzo dużo racji pan profesor Roberto de Mattei. Mówi, jakie są niebezpieczeństwa w tej chwili, mówi o tej sekularyzacji. To jest pierwsze. Sekularyzacja, oczywiście emigracja z krajów innych religii. I tutaj demografia wychodzi. Po prostu chrześcijanie, katolicy umierają przez to, że po prostu jest ich coraz mniej. I tutaj jeszcze to zagrożenie także i może takie trzecie zagrożenie, jakiś taki relatywizm w obrębie samego Kościoła katolickiego, ukryty pod nazwą postępowości. To jest nazywane jakimś sekularyzmem katolickim. I tu właśnie jest niezwykła rola świecka. Ja mówię, wracam do tego, co Ojciec Święty powiedział, i tak marzę, bo mediów my mamy bardzo mało, bardzo mało. Mamy nieporównywalnie mniej, jest trudniejsza sytuacja niż przed wojną za czasów świętego Maksymiliana. Święty Maksymilian w pewnym momencie miał połowę wszystkich pism drukowanych katolickich przed wojną. Dochodziło nawet w pewnym momencie do 5 milionów egzemplarzy wszystkich pism katolickich Maksymiliana i całego Kościoła katolickiego. Wtedy też był między innymi ksiądz Kłopotowski, błogosławiony, który założył siostry loretanki i wydawał parę różnych pism. Wydawali pisma nawet w seminariach. drukowali, to nie było takie, takie graficznie jak teraz, ale bardzo radykalnie pisali, jasno prawdę pokazywali. Było tego. Teraz jest wszystkich pism jednorazowego nakładu tak około 500 000 egzemplarzy. A więc dużo mniej, ileś razy mniej niż przed wojną, a teraz jeszcze dochodzi radio, pełno kanałów radiowych, dochodzi telewizja, pełno kanałów telewizyjnych, taki ITI ma, nie wiem, 12 czy więcej kanałów. Zgubiono katolicką telewizję, były te szanse. Pamiętam, jak mówili mi z Krajowej Rady, nawet 2 kanały telewizyjne by były. Nawet ileś kanałów radiowych mogło być. Ja nie będę mówił, dlaczego ich nie było. Nie tylko z racji niemożliwości jakichś, powiedziałbym, finansowych. Nie. To nawet nie chodziło o finanse wtedy, żeby zarezerwować to. Jakoś żeśmy to wszystko przegapili. I teraz czy to... No jest jedno radio, Maryja. No, męczymy się, żeby powstała telewizja Trwam. To są też, to jest tu potrzeba ludzi. Jest problem też dziennikarzy. My nie mamy dziennikarzy. Przez cały czas komunizmu to było, ta dziedzina była zarezerwowana dla zupełnie, to nie dla katolików. Jeżeli byli dziennikarze, to byli katolicy, to byli bohaterzy. To były jednostki, mogę powiedzieć, w całym tym, powiedziałbym, armii dziennikarzy, czy funkcjonariuszy tamtych, może funkcjonariuszy w mediach tamtego systemu. A teraz tamten system niby minął, jest liberalizm, czy inaczej, a w każdym razie lewica. I proszę, przepraszam, tak mówię dużo, ale mówię tylko wszyscy razem, chciałem to powiedzieć. I to jest wezwanie Kościoła i to jest wezwanie, dla mnie to jest bardzo jasne. Jan Paweł II mówił wyraźnie do słuchaczy Radia Maria, do rodziny Radia Maria. Bardzo wyraźnie. Macie wiele do zrobienia w Polsce. Każdemu dał to zadanie. I drugie, jesteście podobni do ewangelicznego siewcy. A więc siać. I teraz pytanie, na ile my to czujemy. I od tego zależy zwycięstwo. Oczywiście modlitwa to musi być, bo to jest normalne. Od tego zaczynamy. Ale i równocześnie to być rycerzem Chrystusa w naszych czasach. W tych czasach, powiedzmy, jakiejś takiej panującej lewicy, a równocześnie jakiegoś prześladowania chrześcijan, jak chyba nigdy dotąd w historii. Jeżeli 170 tysięcy ginie zabijanych i świat milczy, i milczy ONZ, i Unia Europejska, i rządy, nawet w katolickiej Polsce. Tylu, a proszę zobaczyć, jak jest zniszczony, wyśmiewany Kościół w Polsce, te media poszczególne kanały telewizyjne, jak judzą, powiedziałbym tak, budzą bestie w człowieku. Żeby ta bestia po prostu rzucała się w człowieku na drugiego człowieka i na Kościół tutaj, na ludzi wierzących. Jest to naprawdę. Przepraszam, bo za długo mówię, proszę księdza. Dlatego tym bardziej dziękuję księdzu profesorowi za pokazanie tej postaci na początku tego roku 2011. Od mediów zależy wiele. Dawaliśmy sobie radę w komunizmie, w stanie wojennym. Jak mówi ksiądz biskup Stanisław Stefanek, nie możemy sobie dać teraz rady. Dlaczego media? Media i tylko wszyscy ludzie. Maksymalnie wspierać katolickie media, w każdym domu katolickim pisma katolickie, media katolickie, w każdym domu polskim media polskie. Tych mediów polskich nie mamy po prostu. Nie mamy już w Polsce. Tak jak nie mamy polskiego przemysłu coraz mniej, jak rozprzedajemy teraz, lasy mają być sprzedane, nawet już niedługo uwolnią sprzedaż ziemi. Tak jak jest sprawa, młodzież, Niemcy chcą 3 miliony przynajmniej młodzieży do zawodówek i dają stypendia dobre, bo Polacy się szybko asymilują. Jeszcze za czasów AWS-u jeden z ministrów mówił niemiecki do ministra polskiego, chcemy przynajmniej 2,5 miliona młodzieży po studiach waszej, bo Polacy się dobrze asymilują. I przeciwko, bo w związku z tym, że Turcy mówią, nie asymilują się, Chcemy Polaków. A z Polską co? Z tą katolicką Polską? Co jest, jak Polacy wyjeżdżają gdzieś do Anglii, czy do Ameryki, czy gdzieś do Niemiec, okazuje się, że nawet z tych pobożnych wiosek, z Podlasia, czy gdzieś, wyrwani z tego środowiska, tam co jest z Kościołem? Może 1/10 praktykuje. A więc co jest z wiarą? Co jest z tą nadzieją Jana Pawła II, żebyśmy Europę ewangelizowali i świat? I tu jest gdzieś, no mówię, tu potrzeba i potężnej modlitwy wszystkich, począwszy od chorych, dzieci, młodzieży, aż do działania, tak bym powiedział. I tu działanie przez media. Jeszcze raz media i tworzyć, żeby wchodzić w internet, rozmawiać ze sobą, ewangelizować, bo dziękuję księdzu profesorowi. Przepraszam, że tak długo, ale no dziękuję ogromnie. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze dyrektorze. Bardzo dziękujemy za to zatroskanie o pozycję Kościoła na forum publicznym, nazwijmy to. I zerknijmy w przeszłość, tak jak ja to rozumiem. Proszę zobaczyć, że to Kościół rzymskokatolicki był tą wspólnotą, która uratowała rozpadające się Cesarstwo Rzymskie. Przecież Europę uratował nie kto inny, jak tylko Kościół rzymskokatolicki. I doprowadził do niezwykłego rozkwitu uniwersytetów, ekonomii, polityki europejskiej. To była zasługa Kościoła przez szereg wieków, po tym jak cesarz Konstantyn Wielki, zapewne z inspiracji Bożej, dał wolność Kościołowi. Po tym edykcie mediolańskim, proszę zobaczyć, jak Europa rozkwitła. W ciągu kilku wieków stała się właśnie niezwykle imponującą. To wielka cywilizacja powstała Europy, o której się niestety tak mówi, ale to jest wpływ ideologiczny, marksistowsko-leninowski, komunistyczny, czy też liberalistyczny, mówiący o zacofanym średniowieczu, czy ciemnym średniowieczu. Przecież to średniowiecze stworzyło uniwersytety, to średniowiecze stworzyło struktury uporządkowanego państwa, państwa prawa. To wszystko właściwie...
Szpitale, opieka zdrowotna.
Tak, tak, oczywiście. Czyli system zabezpieczenia zdrowia. To wszystko zostało stworzone przez strukturę Kościoła. Czyli to, z czego dzisiaj Europa w sensie Unii Europejskiej korzysta, to wszystko zostało wypracowane przez Kościół Święty. A więc nauka, jaka sztuka imponująca, muzyka jaka wielka, ochrona zdrowia. Wszystko to zostało wyprowadzone, to uwolnienie ludzkości, przecież tylu niewolników, takie rzesze niewolników były i to wszystko Kościół za własne pieniądze, za własne ciężko wypracowane oszczędności wykupywał już w starożytności. Więc drodzy Państwo, i co się dokonało właściwie w reformacji? Bo, drodzy Państwo, ja powracam do tej reformacji, ale bo my naprawdę w Polsce, proszę mi wierzyć, nawet w środowiskach uniwersyteckich, my mamy nikłe pojęcie o reformacji, jeśli nie zdeformowane. Dlaczego? Dlatego, że Luther poprzez to, że on każdego uczynił Piotrem, że każdy chrześcijanin jest Piotrem, to de facto zdyskredytował strukturę Kościoła, i de facto uczynił państwo, to co zresztą mówił i pisał do książąt niemieckich, po prostu żeby przejmowały majątki Kościoła i to wszystko, czyli co się dokonało w reformacji? Całkowita izolacja Kościoła Świętego od forum publicznego szeroko pojętego, czyli od ekonomii, od sztuki, od nauki i to dokonywało się przez wieki, a to tylko dlatego, że miano tylko dróg do dyspozycji. I proszę zobaczyć, że Marx z Engelsem błyskawicznie już, jak uruchamiali swoją działalność i jak rewolucję chcieli przeprowadzać, to jednym z najważniejszych narzędzi nie były rewolucje krwawe, lecz chodziło o przejęcie mediów, o wpływ na media, czyli czasopisma w ówczesnym czasie. Przecież proszę zobaczyć, jak działa Adolf Hitler i jego zwolennicy. Przejęcie prasy. Redaktorzy katolicy byli w pierwszą noc po przejęciu władzy przez Adolfa Hitlera albo rozstrzelani, albo uwięzieni. W pierwszą noc, drodzy Państwo. Czyli co to oznacza? Hitler powiedział, pisze zresztą w Mein Kampf, nie wygramy bitwy, nie wygramy walki bronią militarną. Dzisiaj, i to już były przecież lata 30., dzisiaj wygrywa się walkę mediami. Media są najważniejszym instrumentem do wygrania bitwy. Bo co z tego, że my walkę wygramy, ale my nie wygramy w ogóle, jeżeli nie będziemy mieć własnych mediów, własnej propagandy, czyli narzędzi głoszenia, powiedzmy, własnej ideologii. I teraz zobaczmy Państwo, co się stało od reformacji. Od reformacji systematycznie odseparowywano Kościół od wpływu na naukę, na uniwersytet. Przecież Kościół zrodził uniwersytet, a dzisiaj odseparowuje się Kościół od uniwersytetu. Kościół zrodził choćby służbę zdrowia czy strukturę państwa. Dzisiaj oddziela się całą strukturę państwa od jakiegokolwiek wpływu przez Kościół. I tak możemy mówić o sztuce, to co święty Maksymilian mówił, o teatrze, o muzyce, o sztuce. Przecież dzisiaj mamy z masowym pozbawianiem Kościoła jakiegokolwiek wpływu. I dlaczego jest tak ciężko, ojcze dyrektorze, i podzielam tezę, że dzisiaj jest ciężej niż za czasów świętego Maksymiliana. Dlaczego? Dlatego, że my mamy jako katolicy w wymiarze światowym ułamek procentowy wpływu medialnego na świadomość ludzkości. Jeżeli mamy ułamek procentowy, to co ojciec dyrektor przypomniał, ile mieliśmy, jeszcze około połowy prasy było za czasów Maksymiliana w ręku katolickim. A my dzisiaj, jeśli dysponujemy ułamkiem procentowym, jeszcze może stosunkowo w Polsce więcej, ale na przykład w takich Niemczech czy w innych krajach Zachodu, przecież tam to jest kompletnie już, to są tysięczne 1% posiadania mediów przez Kościół rzymskokatolicki. W związku z tym Kościół jest całkowicie wyizolowany i nawet w kontekście tych prześladowań, o których ojciec dyrektor był uprzejmy wspomnieć, my nikt nie ma organu, żeby o tym mówić, poza głosem Ojca Świętego w Rzymie i właśnie poza głosem Kościoła z Ambon, może z niektórych, bo niektórzy może boją się nawet o tym mówić i można ich też zrozumieć, drodzy Państwo, dlaczego się boją, bo wypowiedzenie prawdy może oznaczać dla nich zaraz po przemówieniu śmierć. I ilu jest gotowych ludzi na śmierć? I w związku z tym źródła kryzysowej sytuacji Kościoła na forum publicznym upatruję w tym, że właściwie Kościół jest całkowicie odseparowany od wpływu na kulturę ludzkości. I jeżeli nie uda się Kościołowi wpłynąć bardziej, i tutaj jak ojciec dyrektor zachęca, i to co wyczytujemy ze słów świętego Maksymiliana, że trzeba działać wspólnie, że tylko wspólnotowe działania Kościoła poprzez czasopisma, media, publikacje, wspólne działanie, uprawianie sztuki, muzyki, polityki, ale w nurcie myślenia katolickiego, czyli jeśli powrócimy do największej świetności Kościoła w sensie cywilizacyjnym, to znaczy w rozumieniu średniowiecza, ale nie w przejęciu wszystkich tych środków. Nie chodzi o to, żeby powrócił na przykład system feudalny w gospodarce i tak dalej, bo Kościół nie mógł też wszystkiego po prostu przekształcić. To nie zależało od Kościoła Świętego, tylko nadużyto struktury Kościoła według mnie, tworząc system ekonomiczny feudalny w średniowieczu. I dlatego też myślę, że dzisiaj, że przyszłość będzie zależeć i pozycja Kościoła, i moc Kościoła, i ekspansja Kościoła będzie zależeć od tego, jak dalece Kościół Święty Rzymskokatolicki przeniknie forum publiczne swoją niezwykłą, cudowną nauką, a przede wszystkim Ewangelią.
Drodzy Państwo, w naszym studiu jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, rozmawiamy o świętym Maksymilianie Kolbe jako wzorze komunii człowieka z Bogiem. Odbieram kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, mówi Dominik z centralnej Polski. Chciałem się odnieść do, serdecznie witam ojca prowadzącego,
witamy, ojciec Boże.
Jacek,
tak?
A także księdza profesora Tadeusza Guza, którego mam przyjemność i wielokrotnie słuchać, choćby w związku z jego znakomitą publikacją Refleksji nad filozofią niemiecką, ale nie o tym chcę mówić. Tylko kilka wątków zostało poruszonych, między innymi wpływ mediów na kształtowanie poglądów. I tu całkowicie się zgodzę, że media to władza numer jeden w świecie i niestety tu przegrywamy jako katolicy. Jako katolicy i na pewno trzeba mocno dalej popierać wszystkie inicjatywy związane z Radiem Maria, nie tylko deklaratywnie, ale również finansowo. No a teraz druga sprawa, bardzo ważną rzecz poruszył ksiądz profesor, wiara, rozum, fides przed ratio. To właśnie tu chciałem wspomnieć o znakomitym artykule, wywiadzie z Wiktorią Messorium z 24 grudnia w naszym dzienniku się ukazał. Między innymi tam takie zdanie, pobożność maryjna zostanie, wielu uważa, że pobożność maryjna zostanie wyeliminowana, kiedy ludzie nareszcie zaczną studiować teologię, a tu wypowiedź Messoriego. Mam nadzieję, że ludzie nigdy nie zaczną studiować teologii, ale będą nadal udawać się na pielgrzymki do Częstochowy, do Lourdes czy do Loreto. A co się tyczy waszego kraju, czyli Polski, myślę, że Polska w dramatycznych latach wojen, niewoli czy okupacji nie została ocalona przez teologów, została ocalona przez czarną Madonnę z Częstochowy. Oczywiście trzeba pogłębiać wiarę poprzez czytanie, poprzez dochodzenie do pewnych oczywistych prawd, że bez Boga nic się nie dzieje. Tego dowodem jest także ilość, w tym samym artykule wspomniana ilość naukowców, którzy są ludźmi wierzących. Mi choćby wśród laureatów Nagrody Nobla z dziedziny nauk przyrodniczych została przeprowadzona ankieta i okazuje się, że połowa ludzi to są ludzie wierzący. I więc to jest jak gdyby odpowiedź dla tych, którzy uważają, że wiara to jest, jak to nie, młodzież mówi, to obciach. Nie, wręcz odwrotnie. To pomaga, to kształtuje pewną postawę, pewną uczciwość w pracy i nie tylko w pracy. To pozwala jak gdyby być twórczym i w sposób bardzo taki uczciwy. Jeszcze jeden wątek został poruszony przez księdza profesora, a mianowicie ilość, populacja katolików i choćby muzułmanów. No to muzułmanie był znakomity swego czasu taki artykuł jugosłowiańskiej dziennikarki, serbskiej dziennikarki, która oskarżyła swoich współziomków, że w jej kraju, chodziło o Kosowo, że w jej kraju kołyski zostały zastąpione klinikami aborcyjnymi. I to właśnie była przyczyna, że populacja muzułmanie nagle znacząco przewyższyli liczbę mieszkań chrześcijan w Kosowie. I przyczyna dzisiaj mamy, wiemy co się dzieje w Kosowie. Teraz jeszcze bardzo ważną rzecz chciałem poruszyć, jeżeli można. Nie wiem, czy mogę zabrać.
Bardzo proszę jeszcze, prosimy tak. Bardzo.
Uniwersytety. Rzeczywiście, uniwersytety zostały utworzone przez Kościół katolicki w średniowieczu. I o tym się zbyt mało mówi. Nie, jedynym wyjątkiem jest tu Radio Maryja, ale powinno to dotrzeć, choćby znakomite opracowania arcybiskupa Wielgusa na ten temat powinny znaleźć się w formie broszurek, jako historia uniwersytetów, bo ja reprezentuję właśnie świat akademicki i wśród moich kolegów, jakbym zapytał, czy wiedzą, kto utworzył uniwersytety, to podejrzewam, że 1 na 10 to by wiedział, kto utworzył uniwersytety. I jak się stało później, że te uniwersytety, które powstały przez Kościół, tak są teraz na tych uniwersytetach, tak się zwalcza postawy katolickie, postawy chrześcijańskie ogólnie. To zaczęło się, jak wiadomo, już wcześniej od czasów Napoleona. O tym właśnie mówią opracowania arcybiskupa Wielgusa. Jeszcze na koniec chciałem podkreślić właśnie na temat tego rycerza niepokalanej. Właśnie ja jako młody chłopak znajdowałem w archiwach mojego domu numery rycerza niepokalanej z lat 30. I to było dla mnie wielkie czytanie. Wtedy nie było telewizji, radio było bardzo ograniczone do audycji kilku, do lata 50. jeszcze. A Rycerz Niepokalanej był takim, powiedziałbym, pismem, który i była tam aspekt teologiczny, religijny, ale były też takie społeczne, gospodarcze, różne rady. I to ja do dzisiaj pamiętam, że to było znakomicie redagowane pismo.
Dziękujemy serdecznie za to świadectwo. I pozdrawiamy, myślę, księże profesorze, że cenne te uwagi, które przekazał nam pan Dominik. Panie Dominiku, pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Również i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do zobaczenia, mam nadzieję.
Również.
Bardzo dziękujemy, panie Dominiku. Przykro nam, że tak czas pędzi i już widzę, że już i te 2 godziny dobiegają końca. Także proszę wybaczyć, panie Dominiku, bo tyle byłoby rzeczywiście zapewne jeszcze ciekawego do usłyszenia z ust pana, a tym bardziej, że jest pan reprezentantem właśnie świata akademickiego, także bardzo dziękujemy. Ja chciałbym tylko do 2 rzeczy się odnieść. Mianowicie, zamknięcie na wiarę. Pan Dominik wspomniał o tym, że obserwujemy takie dość duże zamykanie się, intensywne zamykanie się wielu młodych Polaków i nie tylko ludzi na świecie na wiarę. A co, o czym to mówi? To jest, drodzy Państwo, klasyczny przykład na zamknięcie ducha. Bo duch zdrowy jest otwarty na rozum, czyli na prawdy racjonalne i jednocześnie na prawdy nadprzyrodzone. To jest właśnie coś charakterystycznego. Natomiast zawsze, jak zauważamy, że jest zamknięcie na wiarę, to znaczy, że mamy z ewidentnym oddziaływaniem jakiejś ideologii. Ale ponieważ dzisiaj są bardzo różne, jest splot ideologiczny, którym młody człowiek jest po prostu zbombardowany, to człowiek uniwersytetu nie radzi sobie nierzadko. A cóż mówić o młodym człowieku, który wchodzi w życie i wchodzi w ten potężny splot, bombardujący go niejako duchowo, i on sobie z tym nie może poradzić. I druga rzecz, populacja katolików. Zauważmy, drodzy Państwo, jeden fakt. XX wiek. Proszę zobaczyć, od czasów reformacji, jak pustoszono Europę jako kraj, jako kontynent katolicki. Przecież różne wojny, począwszy od wojny chłopskiej, ile Martin Luther, bo on prawie że główną winę ponosi za powstanie wojny chłopskiej, ile setek tysięcy ludzi, później wojna 30-letnia między protestantyzmem a katolicyzmem, jak to spustoszyło Europę. Później proszę zobaczyć, rewolucja francuska, znowu uderzenie w katolicką Francję, pierwszą córkę kościoła świętego, właśnie Galia i tak dalej. Proszę zobaczyć, później rewolucje socjalistyczno-komunistyczne. Przecież one uderzyły w pierwszym rzędzie w katolicką Europę. Co uczynił Hitler? Uderzył w katolicką Europę. Co uczyniła rewolucja bolszewicka? Uderzyła w katolicką i chrześcijańską Europę. Bo Rosja, mimo wszystko, że prawosławna w większości, ale chrześcijańska. I proszę zauważyć jeszcze, że XX wiek doprowadził do zabicia około 1 miliarda dzieci nienarodzonych. I to głównie takie państwa chrześcijańskie jak Rosja, jak USA, czy inne tutaj państwa zachodniej Europy. Czyli proszę zobaczyć, do jakiej samozagłady na katolickim kontynencie Europy doprowadziła przede wszystkim reformacja, która jest sprzecznością wobec religii rzymskokatolickiej i która doprowadziła do tego, że pozbawiła Kościół Święty Rzymskokatolicki oddziaływania na wszystkie główne obszary kultury. I to prowadzi według mnie do samozagłady nasz kontynent. Zresztą tych procesów destrukcyjnych mamy już tak wiele po tylu rewolucjach, że właśnie jeśli tego nie zobaczymy, i jeśli mówimy, niektórzy kpią sobie z tak zwanej spiskowej teorii dziejów, mój ty Boże, co ci ludzie rozumieją z takich dramatycznych ostatnich 5 wieków Europy, przecież dalece katolickiej, dalece chrześcijańskiej?
No cóż, pozostaje tylko w konkluzji tej rozmowy to wezwanie. Święty Maksymilianie, módl się za nami.
Bardzo dziękuję Państwu, szczęść Boże, dziękuję za anielską cierpliwość, bo tyle godzin debatowaliśmy. Myślę, że z pożytkiem duchowym i to było tylko celem, żeby dopomóc, żebyśmy każdy z nas zbliżył się do Boga, jeszcze bardziej zjednoczył się z Bogiem i życzę tego Państwu z całego serca u progu tego nowego roku pańskiego 2011. Trwajmy we wierze świętej, apostolskiej, katolickiej, piotrowej, byśmy stanowili fundament dla nie tylko Polski, Europy, ale także dla uświęcenia świata i całego stworzenia. Szczęść Boże Państwu i bardzo serdecznie dziękuję.
Szczęść Boże, no i do usłyszenia, do następnego spotkania.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chętnie tutaj przybywam.
Szczęść Boże, dobrej
dziękuję
nocy.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, naszym gościem był ksiądz profesor Tadeusz Gus, dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim.